Bracia i siostry, chciałem dzisiaj podzielić się Słowem Bożym w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I przygotowywałem się ze Słowa Bożego z drugiego rozdziału Księgi Mojżeszowej, z 19 rozdziału, ale kiedy tak coraz więcej czytałem, to doszedłem do wniosku, że tytułem wstępu warto by było też przyjrzeć się rozdziałowi trzeciemu w drugiej Księdze Mojżeszowej. I czym więcej to czytałem, to zdałem sobie sprawę z tego, że nie mam, tutaj dojdzie trema, jeszcze nie mam wprawy, czyli przeczytam Słowo Boże z trzeciego rozdziału tej drugiej Księgi Mojżeszowej i skoncentrujemy się na czterech rozdziałach, na czterech wersetach, a jak Pan Bóg pozwoli, to będziemy kiedyś w przyszłości kontynuować dalej, bo dalej będę sobie w domu to rozważał. Może przeczytajmy te cztery wersety. Gdy Mojżesz pasł trzodem teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodem poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz: odejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział: oto jestem. Nie chciałbym się skupiać na biografii Mojżesza, ale raczej podkreślić, że Bóg w naszym życiu, tak jak i w życiu mężów Bożych, w naszym życiu dużo odgrywa czas. I będziemy to widzieć. Jeżeli czytamy Słowo Boże, przyglądamy się życiu mężów Bożych, niewiast Bożych, to widzimy ingerencję Boga w naszym życiu i w ich życiu. W Biblii to widać. Wiemy również dobrze, że Bóg nie podlega czasowi. Czas jest nam dany, czas jest darowany, a więc czas jest dany od Boga. Jeżeli czytamy Słowo Boże, pierwszą Księgę Mojżeszową i tam jest napisane, że Bóg uczynił na początku niebo i ziemię, a więc Bóg jest tym, który czyni początek stworzenia i początek w naszym życiu. To Bóg zaczyna działać w życiu każdego człowieka, niezależnie czy on jest wierzący czy niewierzący. Zarówno działa wśród ludzi niewierzących, którzy odrzucają Go, ale Bóg spełnia swój plan. Swój plan doprowadza. On to zaplanował. Jeżeli mamy 7 milionów ludzi, to On ma wgląd do każdego człowieka. Wie, zna jego serce. Dokładnie wie i dokładnie zaplanował jego życie. Oczywiście niewierzący ludzie nie wiedzą o tym. Oni nie zdają sobie z tego sprawy. Ale ten, kto nawrócił się, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu za nasze grzechy, przyjął tą Ewangelię zbawienia, to ma tą świadomość, że ten czas, który jest nam dany, to Bóg wszystkim kieruje i ma pełną kontrolę. To tak jakby byśmy powiedzieli obrazowo, Pan Bóg usiadł za stołem, gdzie jest olbrzymia szachownica i te pionki ustawia, konfiguruje jak chce, może zmieniać dowolnie, bo On jest Panem i On jest Bogiem. Ale to nie jest gra. To nie jest gra. To jest walka o Twoje i moje życie. Czy spędzisz te życie w wieczności z Bogiem, czy spędzisz poza wieczności, ale bez Boga. To jest gra o Twoje życie. A więc nie chcę się skupiać na Mojżeszu, ale zwróćcie uwagę. Mojżesz, jak Bóg działa? Mojżesz rodzi się w ziemi Goszen. W rodzinie hebrajskiej, jako niewolnik. Trzy miesiące, w ciągu jednej chwili, w ciągu jednego dnia zmiana sytuacji jest na dworze Faraona. To Bóg czyni. Bóg ingeruje. Następny etap. Mojżesz przychodzi do Hebrajczyków. Egipcjanin bije jednego z Hebrajczyków. Jednego z jego rodaków bije. Mojżesz go natychmiast zabija. Staje w obronie i zabija. Ta sprawa wychodzi na jaw. Mojżesz, żeby ratować życie, ucieka do Midianitów. Schronienie Bóg daje w rodzinie midiańskiej. Wśród tej rodziny Jerycho, w tym teściem później jest Jetro i Mojżesz tam żyje w tej rodzinie. Wychodzi, żeni się z jego córką. I Mojżesz zajmuje się pasterstwem. Zupełnie zmiana sytuacji. W ciągu jednej chwili Mojżesz przecież jak uciekł do Midianitów, on uciekł w stroju. Te córki go wzięły za Egipcjanina. W jednej chwili zmiana sytuacji. Kto to był ci Midianici? Midian to jest jeden z synów Abrahama. Jeden z synów Abrahama, który mu się urodził z drugą żoną Keturą. Midian. I Midianici mieli coś wspólnego, nić porozumienia z Ismaeletami. Oni mieli wspólny, ponieważ to był lud koczowniczy. To był lud tak jak Ismaelici. Oni mieli coś wspólnego ze sobą, nić porozumienia. I jak czytamy, tak na marginesie tylko mówię, jak czytamy o Józefie, to ta karawana Ismaelitów, co szła i bracia go sprzedali Ismaelitom. Ale tam pod koniec tego rozdziału czytamy, że już w Egipcie to Midianici sprzedali Potyfarowi Józefa. Midianici najechali za czasów sędziów Izraela. Izrael był podbity przez Midianitów. Przez 7 lat ciążyła ręka Midianitów na narodzie izraelskim. Dopiero Gedeon. Bóg powołał Gedeona i dopiero Gedeon ich wyswobodził. A więc to jest tylko wstęp. Ale widzimy, że jak bardzo różnie Bóg zmienia w życiu człowieka, swojego sługi, zmienia sytuację w życiu. Bóg ma ten plan, który wykona. I tutaj widzimy też sytuację taką, że Mojżesz pasie jak co dzień trzodę swojego teścia. Ta trzoda nie należy do niego. Tak jak naprawdę przyjrzymy się, to Mojżesz już jest wiekowy. Jeżeli 40 lat wędrował po pustyni z narodem izraelskim, 40 lat, a kiedy Bóg go odwoływał do siebie, Mojżesz miał 120 lat i pokazał mu całą ziemię izraelską. Tą kananejską mu pokazał. Mojżesz miał 120 lat, a czytamy, że jego wzrok w ogóle nie był zamglony nawet. U Boga jest wszystko możliwe. Nieważny jest wiek. Nie jeden z nas by sobie życzył, żeby mieć taki wzrok pod koniec swojego życia. A więc Bóg bardzo troszczy się o swoje dziecko. Daje dowody takiej miłości. I tutaj widzimy, że Mojżesz tak jak zwykle, tak jak w zwykły dzień, wychodzi, aby paść tą trzodę swojego teścia. I wtem widzi krzak gorejący w płomieniu ognia, a spośród tego ognia, pośrodku tego ognia, anioła pańskiego. To było niecodzienne zjawisko. I Mojżesz zaciekawiony przychodzi do tego, żeby się przybliżyć i przyjrzeć. I wtedy słyszy głos: Mojżeszu, Mojżeszu. Bóg woła na niego. I Mojżesz odpowiada: oto jestem. Słowa oto jestem w Biblii występują bardzo często. Oto jestem. Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Niech się stanie według słowa Twego, powiedziała Maria do anioła Gabriela. Te słowa dla mnie są bardzo wielkim zbudowaniem, ponieważ to jest odpowiedź do Boga. Ludzi, którzy, do których było skierowane słowo. I oni to w ten sposób odpowiadali. To było pokazane ich postawa, gotowość na słuchanie, co wysłuchają, i gotowość do tego, żeby wykonać każde polecenie. Dla mnie jest to wielkim zbudowaniem, kiedy to czytam. A więc, jeżeli tak naprawdę się przyjrzymy tym słowom, to one były tą odpowiedzią dla Boga, skierowanym do Boga. Ale to nie były słowa, które się używało codziennie w życiu w narodzie izraelskim. To nie były słowa w kontaktach międzyludzkich wypowiadane między sobą. To nie były słowa grzecznościowe. To nie były słowa, które tak wypada, bo tak grzecznie. Nie, one były tylko skierowane w odpowiedzi do Boga. One nawet nie wynikały z kultury żydowskiej. One miały bardzo ważną moc. A więc teraz, żeby się temu przyjrzeć, to nie będę czytał, bo po prostu mam mało czasu, prawda? Ale pamiętacie Samuela? Samuela, pamiętacie? Samuel. On dostał się pod opiekę Helego jako pachole, jak małe dziecko. Anna była bogobojną kobietą, ale Bóg tak uczynił, że nie miała dzieci. Ona bardzo przeżywała to. Martwiła się z tego powodu. Martwiła się bardzo, ale też modliła się. To była kobieta modląca się. Ona modliła się. I jeżeli człowiek długo się modli, długo, ona nie stawiała Bogu przez, nie wiem jak długo lat się modliła, ale nie stawiała Bogu żadnych warunków. Ale powiedziała sobie jedną rzecz do Boga. Panie Boże, jeżeli mi dasz męskiego potomka, to ja oddam go na służbę Panu. Na zawsze. Ona nie wiedziała, że będzie miała później dzieci. Tyle lat modliła się. I mówi, oddam go na służbę Panu. I tak zrobiła. Ona tak zrobiła. Oddała go do Sylo. Heli był, służbę tą sprawował w Sylo pod opiekę kapłana Helego. I Samuel śpi sobie przy skrzyni pańskiej. I pewnej nocy Bóg do niego woła: Samuelu, Samuelu. Samuel natychmiast odpowiada: oto jestem, i biegnie do Helego. Biegnie do Helego i mówi: oto jestem. Wołałeś mnie? Heli odpowiada: nie. Idź się połóż. Ten dzieciak wraca z powrotem, kładzie się, a Bóg ponownie do niego woła: Samuelu, Samuelu. Dzieciak idzie do Helego, mówi: oto jestem, wołałeś mnie? Eli mówi: nie, nie wołałem cię, idź się połóż. Samuel wraca posłusznie. Trzeci raz, niezrażony, te dziecko niezrażone niczym, trzeci raz słyszy głos: Samuelu, Samuelu. Idzie do Helego i mówi: oto jestem, wołałeś mnie? Eli mówi: zrozumiał, że to Bóg woła Samuela. I Eli zrozumiał dopiero za trzecim razem, a przecież był kapłanem. Ale tam czytamy, że w tym okresie rzadko widzenia pańskie były. Rzadko było skierowane słowo. I Eli za trzecim razem mówi, kiedy już to było, zorientował się, mówi: jeżeli cię zawoła, jeżeli do ciebie zawoła, oczywiście Bóg, to powiedz: oto jestem. Mów, Panie, bo sługa twój słucha. To pokazuje gotowość, gotowość. Ten dzieciak był gotowy na wszystko. Ten dzieciak był gotowy na to, żeby wysłuchać, co Bóg ma mu do powiedzenia. I wtedy jest napisane, że było objawione słowo Samuelowi. Dowiedział się o tym cały Izrael. Cały Izrael się dowiedział. A więc moje pytanie brzmi: jaka jest dzisiaj twoja gotowość? Jak ty to rozumiesz? Jaka jest moja gotowość? Jaka jest twoja gotowość? Kiedy czytasz Słowo Boże, kiedy się modlisz i kiedy masz ten jedyny czas, to znaczy jedyny czas, ten indywidualny czas z Bogiem, kiedy ci nikt nie przeszkadza, czy ty nastawiasz się na to, że Bóg ma ci coś do powiedzenia? Czy kiedy czytasz Słowo Boże, to zabiegasz o to, żeby Bóg ci przekazał coś, żeby Bóg ci coś powiedział? Żeby Bóg ci coś rozkazał, że jesteś gotowy to wypełnić? Jeżeli tak myślisz, to w takim razie pytam się, czy ty się o to modlisz? Czy o to zabiegasz? Czy chcesz to pielęgnować? Patrząc na Pana Jezusa Chrystusa, widzimy Jego gotowość. 24 godziny gotowy, 24 godziny. A więc kiedy ja patrzę w Słowo Boże i widzę gotowość mężów Bożych, do których Bóg skierował swoje słowo, i widzę Pana Jezusa Chrystusa i Jego gotowość, to rozumiem, że ta gotowość to nie jest chwila. To nie jest na jakiś czas. Może ty tak rozumiesz tą gotowość, że ta nie sprzyja, jak będą sprzyjające warunki, to ja będę wtedy gotowy. A sytuacja może być taka, że przyjdzie człowiek i trzeba mu powiedzieć słowo. Ale ty jesteś zajęty swoimi sprawami, bo ty nie dbasz o to, nie modlisz się o to. Żona czeka w domu na męża, mąż na żonę, a człowiek jest otwarty, który chce z tobą porozmawiać. A więc ta gotowość. I ta gotowość, patrząc na Słowo Boże i na życie Pana Jezusa, jak mówiłem, jest 24 godziny i to jest coś stałego. To jest element w życiu wierzącego człowieka, powinien być stały. Nie chwilowy. Nie tylko jak są okoliczności sprzyjające dla mnie. Pełny komfort i wtedy ja jestem gotowy. Nie. Musisz o to modlić się. Tak jak modliła się Anna. Ty musisz o to zabiegać. Ty musisz o to dbać. Ale oczywiście jest ten proces nauki, bo przecież Słowo Boże też uczysz się. To nie jest tak, że my od razu we wszystkim mamy tą mądrość i jesteśmy gotowi we wszystkim. Nie. Nie wiemy. I widzimy tutaj, że Pan Jezus swoją gotowość pokazał najbardziej, jaką Bóg mógł pokazać, jeżeli chodzi o przyjście na ziemię. Gotowość tej służby. Gotowość. Zostawił chwałę, urodził się w Betlejem. Przystąpił do działalności tej publicznej, mając 30 lat. Trzy lata głosił, uzdrawiał. Trzy lata. Dużo? To nie jest długi okres czasu. Ale musimy pamiętać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Bóg dlatego przyszedł, ponieważ umiłował grzesznika, umiłował mnie i ciebie. Umiłował naród izraelski. On cały czas podkreślał to. I do tego narodu przyszedł. Tylko jest jedna rzecz, że ten naród Bóg wyciągnął z Egiptu, wyrwał, tam jest napisane, z Egiptu, przy pomocy Mojżesza. Egipt był obrazem tego świata demonicznego, pełno bogów, czyli obrazem biblijnym jest tego świata grzesznego, w którym od chwili Adama pojawił się grzech. W tym świecie ludzie się rodzą i Bóg musi użyć swojego słowa i pokazać na swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, żebyś ty i ja uwierzył to, co On zrobił na krzyżu, na Golgocie. On był gotowy zanieść Ewangelię. Tam z wioski do wioski, z miasta do miasta. On był gotowy usiąść przy studni, skwar, południe, gdzie się leje żar z nieba. On mógł nie jeść, nie pić, i był gotowy. On był gotowy, żeby oddać swoje życie, żeby cierpieć. On był cały czas gotowy, bo chciał wypełnić tą wolę Ojca, ten plan zbawienia, który On tylko mógł wykonać. Ponieważ tylko Bóg mógł to wykonać. Ta ofiara była doskonała. I On był gotowy. I On zbawia przez słowo swoje, zbawia tych, do których jest skierowane słowo. Do których jest skierowane. On może wzbudzić wiarę. On może wzbudzić wiarę i dać ci zbawienie. Niezależnie od wieku, gdzie jesteś, co robisz. On może to uczynić. W ciągu jednej chwili zmienić twoje życie. Z dnia na dzień. On jest ten mocen w tym, żeby to zrobić. Daje to dowody w swoim słowie. Kiedy się przyglądamy, co On czyni w Ewangeliach. Uzdrawia chorych, trędowatych. Zarzucali mu, że jest pijakami. Z grzesznikami. Grzesznik, on wie o swojej winie. Zaraz do tego dojdziemy. To jest dobra rzecz, jeżeli grzesznik wie o swojej winie, ale zaraz to wytłumaczę. I on był gotowy. Dokonał tego zbawienia. I ta gotowość była widoczna w życiu apostoła Pawła, Piotra, tych wszystkich, których on powołał do swojego kościoła. Oni byli gotowi na wszystko. I są ludzie gotowi, którzy chcą oddać życie, nie patrzą na cenę, są gotowi. Ale my tej gotowości, jak mówiłem, uczymy się. Pozwólcie, że powiem wam świadectwo. Jak się nawróciłem, później się ożeniłem, to mieszkałem z Basią w takim Śrubborowie. Takie drewniane domy pożydowskie, Schwiedermajer się nazywały. No i też w Śrubborowie. I myśmy na takim poddaszu. Jak słońce było, upały po 30 stopni, to trzeba było uciekać. Nie do wytrzymania. Kryte papą, nie mieliśmy warunków, ani wanny, ani nic. Człowiek tak, że... I myśmy mieszkali w takim, na poddaszu, a wokoło pełno pijaków. Rodziny, patologia, kompletnie, zupełna patologia. Awantury od rana do wieczora. Ale Paweł się ani razu nie obudził w nocy. Spał, spał. Pan Bóg ochronił. My spać nie mogliśmy, a on spał. I słuchajcie, my zaczęliśmy świadczyć tym ludziom. I tam był chłopak, który był narkomanem. Był narkomanem. I myśmy mu świadczyli. I wiecie co? W Biblię. On pojechał na Zagórną do zboru. Na ewangelizację, podniósł rękę, ale on do nas przychodził tylko jak był na głodzie. Nigdy nie od nas pieniędzy nie chciał, tylko pukał o 2 w nocy albo o 12, że chce się pomodlić. I myśmy zawsze go wpuszczali. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że może to jest ten dzień, w którym Bóg dokona przełomu w jego życiu. Nie możesz mu powiedzieć: nie życzę sobie, żebyś o tej porze przychodził, bo to i tamto. Człowiek wierzący nie może tak powiedzieć. Nie, przyjdź jutro. Nie. On chce się pomodlić teraz. I był zawsze na głodzie i przychodził. I niestety przedawkował i zakończył żywot. To Bóg dał mu ten czas. Czas upamiętania się. I teraz drugie świadectwo, które dla mnie jest kompletną porażką. Kompletną porażką. Mianowicie miałem sąsiada, alkoholika. I on się do mnie zwrócił, żebym ja mu przyniósł literaturę, bo zaczął czytać Pismo Święte. Dostał od kogoś Pismo Święte. Ja nie mogę sobie tego wybaczyć, bo to... Nie wiem, ja byłem w jakimś takim czy uśpieniu, czy coś. Nigdy w życiu takiego czegoś nie przechodziłem, bo zawsze byłem otwarty, jeżeli ktoś tylko... To ja od razu do każdego leciałem i nieważna rodzina tego, żebym wszystko mógł świadczyć innym. A tu... Taka jakaś obojętność, uśpienie. Ja mówię: dobrze, to uczynię to później. I słuchajcie, i to by się raz powtórzyło, później drugi raz, później trzeci. I później się nie powtórzyło ani razu. I ja tak zajęty swoimi sprawami, nie wiem, uśpiony, ja duchowo uśpiony. Zajęty tymi swoimi planami. I dopiero obudziłem się i... Tą literaturę pod pachy biegnę do niego. A on mówi: nie chcę słuchać o Chrystusie. Szok. Nie chcę słuchać o Chrystusie. Ja mówię: dlaczego? Ja mam już literaturę. Ja mówię: jaką? Świadkowie Jehowi mi dali. Ja ten przespałem to. Przespałem. Ten człowiek zmarł. Alkoholik. Nigdy nie mógł. Przed Bogiem później mówiłem: Panie, nie dopuść, żeby coś takiego stało się w moim życiu. Nie dopuść do tego. Żeby to było, żeby takie rzeczy nie powtórzyły się. I dlatego mam taką prośbę, jeżeli małżeństwie coś planujecie. Mąż i żona. Wspólne macie plany. I ten mąż przychodzi 2 godziny później z pracy. I żona się pyta się, dlaczego przyszedłeś? Dlaczego 2 godziny później? Gdzieś ty był? Coś ty robił? A on powie, ja mówię o wierzących. A on powie, świadczyłem człowiekowi, bo był zainteresowany. Nie plotkowałem, ale świadczyłem mu o Chrystusie. To proszę, żono, nie rób wymówek mężowi. On jest usprawiedliwiony. A jeżeli ty się spóźnisz i będziesz świadczyła innej osobie, siostro, i mąż zapyta, to niech on tobie też nie robi wymówek. Ten czas, który jest nam darowany, o którym my mówimy, ten Bóg nam darował ten czas. On zapłacił za ten czas. I my musimy korzystać z tego czasu. On zapłacił swoją krwią. I On dał nam ten czas. Ten czas. A dni są złe. Wykorzystujmy, wykupujmy ten czas. On jest zapłacony. Diabeł chce ci zabrać ten czas. Ponieważ tam coś zaplanowałeś, ponieważ coś tam masz w planach z żoną gdzieś. Nieważne. Jeżeli przyszedł człowiek, ja to przeżyłem na własnej skórze. I jeżeli ten człowiek przychodzi i widzisz, że jest zainteresowany Słowem Bożym, poświęć mu tyle, ile jak najwięcej, dopóki słucha. Niech tak to będzie w naszym życiu, żebyśmy mieli tą świadomość tej postawy. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Tą gotowość w każdym czasie. Niedogodnym i dogodnym. Niedogodnym, jeżeli chodzi o nasz komfort, żeby świadczyć innym, jak tylko jest możliwe. A Bóg da wam mądrość w tym. Udzieli wam tej mądrości. I niech nas Pan w tym wychowuje, zachęca i żebyśmy to czynili tak, jak On nam to każe czynić. Bo kładzie nam to do serca przez Ducha Świętego. Amen.